co ugrali.
Cześć wszystkim, rozpoczynamy naszą poniedziałkową sportową audycję Co ugrali? Przy mikrofonie Ania Klonowska, a ze mną są...
Karol Pius, witam serdecznie.
I Franciszek Domaruz, witam również.
I tradycyjnie zaczniemy od przedstawienia wyników ostatnich sportowych wydarzeń.
Piłka kopana.
Piłkarze Lechii Gdańsk pokonali w sparingowym spotkaniu wysokim wynikiem 5-1 drużynę Walmiery. Ponadto drużyna futsalowa AZS Uniwersytetu Gdańskiego wygrała również 5-1 z drużyną TAV Toruń.
Piłka klejona.
Tutaj Gdańskie Wybrzeże pokonało wynikiem 36-28 drużynę Ostrowi Ostrowa Wielkopolskiego.
Piłka plaskana.
Trefl Gdańsk uległ zespołowi Stali Nysy 3-1. Z kolei AZS Uniwersytet Gdański, drużyna żeńska, przegrał 1-3 z drużyną KSG Warszawa.
Piłka rzucana.
Tutaj w wielkich derbach Trójmiasta po raz kolejny górą Trefl Sopot, który pokonał wynikiem 85-69 drużynę Arki Gdynia. Natomiast AZS Uniwersytet Gdański, drużyna kobieca, zwyciężyła z Automatyką Pabianice 68-58.
I tutaj zatrzymajmy się przy tym razem piłce ręcznej na początek. Ja sobie pozwolę na odrobinę takiej prywaty, jeśli chodzi o materiał, bowiem w niedzielne popołudnie miałem okazję udać się na spotkanie rozgrywane w hali Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Tak jak Franek powiedział, Gdańskie Wybrzeże wygrało z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 36-28. I tutaj, jeśli chodzi o komentarz do tego meczu, bowiem Wybrzeże cały czas kontrolowało to spotkanie, posłuchajmy, co do powiedzenia o tym miał zawodnik Wybrzeża Gdańsk, Mateusz Jachlewski.
Wygrana najbardziej cieszy. Oczywiście, jak to w meczu piłki ręcznej, zawsze są błędy i zawsze jest coś do poprawy. Natomiast jestem bardzo zadowolony z pracy całego zespołu, właśnie z tego, jak przygotowaliśmy się do tego meczu, jak zrealizowaliśmy wszystko to, co mieliśmy zrealizować. Zafunkcjonowało obrona plus bramkarz. Mieliśmy później szybkie bramki z kontrataku. To jest nasza siła i to zafunkcjonowało i dzięki temu wygraliśmy mecz, bardzo ważny mecz przed rundą play-out.
A powiedz mi, Karolu, w jaki sposób kształtuje się przyszłość ligowa i nie tylko Gdańskiego Wybrzeża?
Tutaj jest to dość interesująca kwestia, bowiem w tym sezonie jesteśmy naprawdę świadkami takiej, można powiedzieć, fajnej niespodzianki, bo pomimo takiego słabego początku, o czym mówiliśmy w niejednym odcinku naszej audycji, drużyna Wybrzeża Gdańsk znalazła dla siebie miejsce w finałowej czwórce rozgrywek Pucharu Polski. Ale to nie jest koniec zmagań, jakie czekają tą drużynę, bowiem w tym sezonie wraca ta faza play-out, że tabela ligowa po sezonie zasadniczym dzieli się na dwie części i właśnie zanim do tego podziału dojdzie, mamy jeszcze ostatnią kolejkę, w której to właśnie Wybrzeże Gdańsk zagra to ostatnie spotkanie na wyjeździe, co powiedział właśnie słuchany przez nas Mateusz Jachlewski.
Czy masz jakieś swoje typy dotyczące tego spotkania? Może czegoś się spodziewasz, a może właśnie liczysz na coś niespodziewanego?
Ja tutaj bardziej bym poszedł w kierunku wypowiedzi Mateusza Góralskiego, o którą usłyszymy już za chwilę, że na razie lepiej skupić się na tym, co jest tu i teraz. Nie patrzymy do końca aż tak w przyszłość, ale nie będę więcej tutaj zdradzał tajemnicy przed państwem. Mateusz Góralski.
Jestem pozytywnie nastawiony, nasza gra wygląda coraz lepiej, co widać po wynikach. Mam nadzieję, że utrzymamy naszą dobrą dyspozycję i będziemy realizować wszystko krok po kroku. Patrzymy na najbliższego przeciwnika, nie patrzymy w przyszłość. Także przed nami jeszcze jeden mecz rundy zasadniczej, który musimy wygrać, a później będziemy myśleć o playoutach.
Warto zaznaczyć, że to nie jest jedyna rywalizacja w piłce ręcznej, jaka miała miejsce w miniony weekend, bowiem drużyna Samboru Tczew podejmowała u siebie SPR Gdynia. Spotkanie zakończyło się wynikiem 21-25 dla drużyny gości z Gdyni. I tutaj dzięki uprzejmości naszej redakcyjnej koleżanki Gosi mamy relację z tego spotkania i właśnie Była to 18. kolejka Ligi Centralnej Kobiet. Gdynianki podejmowały tam w meczu wyjazdowym drużynę z Tczewa. I obecnie SPR Gdynia zajmuje tą wygodną, taką trzecią pozycję w tej tabeli. Natomiast gospodarze wyszli bojowo nastawieni, jeśli chodzi o walkę o ligowe punkty. I też no, nie ma się co dziwić, bo jakby byli na pozycji spadkowej i ta mentalność, ta waleczność jest jak najbardziej mile widziana. Jednak z tego, co udało mi się uzyskać od Gosi, początek dla drużyny Gdyni był wyśmienity, bowiem Gdynianki prowadziły do pierwszych 10 minut 4 punktami, jednak później, o dziwo, przez większość musiały gonić ten wynik, głównie ze względu na takie proste błędy i niewykorzystane sytuacje. Jak tak patrzę na tą relację, to osobiście przypomina mi się miniony czwartek i święta wojna w Płocku, gdzie nawciarze podobnie przez proste błędy zanotowali porażkę w sezonie, ale nie odbiegam tutaj od tematu, bowiem jeszcze dużo ciekawych materiałów w tej audycji. I posłuchajmy, co do powiedzenia w sprawie tego meczu właśnie Samboru Tczew z SPR Gdynia miała zawodniczka SPR Gdynia, Kasia Zegarlicka.
Generalnie oceniam mecz bardzo dobrze, no bo wygrałyśmy. Na początku spotkania widać było, że Sambor bardzo mocno chce wygrać ten mecz, natomiast po dużej grze ogromnych nerwów dałyśmy radę dojść do remisu, no i ostatecznie wygrać to spotkanie, także myślę, że na plus i nawet pomimo gdzieś tam jakichś błędów w pierwszej połowie, jesteśmy szczęśliwe. Jesteśmy niesamowicie wdzięczne za to, że mamy wierne grono kibiców, którzy jeżdżą za nami wszędzie, także dziękujemy bardzo, uwielbiamy Was!
Ja jeszcze tutaj dodam, bo to jest fajna ciekawostka, że właśnie nasza rozmówczyni zdobyła w tym meczu 4 bramki i były to kolejne trafienia dla tej zawodniczki w sezonie. W tych rozgrywkach ma już tych bramek 49 po ostatnim spotkaniu, co jest fajnym wynikiem, patrząc na rozgrywki piłki ręcznej.
No, ja nie wiem jak wy, ale ja zawsze, ale to zawsze podziwiałem zawsze szczypiornistów i szczypiornistki. I uważałem ich za takich prawdziwych gladiatorów. Miałem to za taki naprawdę sport dla twardzieli.
Znaczy to jest, ja się tutaj pod tym mogę generalnie podpisać jak najbardziej, bo niejedno spotkanie w piłce ręcznej obejrzałem i tak w niejednych rozgrywkach też piłkę ręczną miałem okazję wziąć parę razy udział. To naprawdę jest to fajny taki sport kontaktowy, no fajny. Jest dobrze, jak to się mówi.
No trudno zaprzeczyć temu, że jest dobrze, jak jest dobrze. Ale gdzie jeszcze było dobrze?
Gdzie jeszcze było dobrze? Proszę ja ciebie, Franku, nie w jednych rozgrywkach było dobrze, ale o tym powiemy sobie po krótkiej przerwie. Już teraz The Weeknd wraz z Kendrickiem Lamarem w utworze Pray For Me.
Fight you, I fight myself, I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life a living hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero?
Hero.
You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero?
Hero.
My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men. Clutching on deaf ears again, rapture is coming. It's all prophecy and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta be.
You won't pray for me. My pain for me, save my soul for me, 'cause I'm alone to see. If I won't
dobrze, to Franek wywołał takie pytanie, gdzie jeszcze było dobrze, to teraz przejdziemy do koszykówki i tego, co się działo w Trójmieście, ale tutaj oddam głos specjalistom, no bo Franek śledzi NBA, Ania AZS-UG, praktyczna, aktywna zawodniczka, także oddaję wam głos.
W koszykówce zawsze jest dobrze i ciekawie. No i tak jak już wiemy, ostatnio odbyły się wielkie derby Trójmiasta, które naprawdę były wyczekiwane przez wielu kibiców i fanów koszykówki, szczególnie w Trójmieście. I tak jak już wiemy, Trefl Sopot pokonał w tym derbowym spotkaniu Krajową Grupę Spożywczą Arkę Gdynia 85-69. I my z Frankiem mieliśmy tą przyjemność być na tym meczu, ale nie tylko my, bo było na hali Ergo Arenie blisko 5000 kibiców, co jest naprawdę jednym z najlepszych wyników w tym sezonie. No i co tutaj dużo mówić? Tak naprawdę większość spodziewała się tego zwycięstwa Trefla Sopot. Mówi o tym na przykład miejsce w tabeli, bo Trefl, jeśli się nie mylę, nadal utrzymuje się na pozycji wicelidera. No a Arka jednak grozi jej spadek do pierwszej ligi. Nadal muszą jeszcze trochę powalczyć o tą pewność utrzymania się. Ale mecz nie od początku wyglądał na taki prosty dla Trefla. I myślę, że Franek tutaj opowie nam, co się działo w pierwszej kwarcie.
No, pierwsza kwarta, trzeba przyznać, że była zdecydowanie na korzyść drużyny z Gdyni, bo wyprowadzali bardzo dużo ładnych ataków. Momentami Trefl gubił się w obronie. Był w pewnym momencie taki etap meczu, w którym Arka miała 10 punktów na plusie, ale szybko ta przewaga została zniwelowana. Jednak śmiało możemy powiedzieć, że ta pierwsza kwarta była dla Arki. Ale no co stało się później? No zwróćmy uwagę na to, że coś się faktycznie musiało zepsuć w tej maszynie, którą zaprezentowali Gdynianie na samym początku, bo później nie było tak z górki, rzekłbym, że było wręcz pod górkę. A co ty myślisz na temat przebiegu pierwszej kwarty spotkania?
Myślę, że bardzo dobrze po meczu podsumował to trener Gdyni Wojciech Bychawski, który powiedział: jedna dobrze rozegrana kwarta to zdecydowanie za mało, żeby wygrać z Treflem Sopot. I myślę, że to jest tak naprawdę clue całego tego spotkania, bo od drugiej kwarty to Trefl Sopot przejął całe prowadzenie. Gdynianie widać, że bardzo starają się utrzymać i myślę, że trochę odchodzą już od takiego swojego początkowego pomysłu na ten sezon, którym była drużyna zbudowana z młodzieżowych zawodników. Jednak teraz tak naprawdę z tygodnia na tydzień obserwujemy, że najmłodsi gracze dostają coraz mniej minut, a Arka tworzy nowe transfery i szuka zawodników bardziej doświadczonych, którzy mogą pomóc jej w utrzymaniu. I tak właśnie stało się przed tym meczem. I za porozumieniem stron Arka Gdynia rozwiązała kontrakt z Kacprem Gordonem, czyli graczem młodzieżowym, a na jego miejscu pojawił się Filip Matczak.
Ale jeśli już jesteśmy w temacie Filipa Matczaka, to zaliczył on, muszę przyznać, że nie najgorszy występ, bo nastukał na swoje konto 13 punktów, wykonał jedną zbiórkę, 3 razy asystował, wymusił 5 fauli oraz 2 przechwyty, które bardzo dużo znaczyły dla przebiegu meczu. Co do fauli wymuszonych, muszę jeszcze dodać, że w tym meczu fauli było dosyć sporo, w tym tych wymuszonych, ale teraz posłuchajmy, co sam zainteresowany, czyli Filip Matczak, miał do powiedzenia na temat przebiegu derbów Trójmiasta.
Myślę, że na pewno spotkanie i wynik końcowy nie po naszej myśli, ale widzieliśmy, z jakim zespołem mamy do czynienia. Trefl to bardzo dobry zespół, w tym momencie czołówka ligi. Wiemy, jaki mają styl, są bardzo fizyczni. Myślę, że mogło nam troszkę tego zabraknąć, ale myślę, że trzeba szybko wyciągnąć wnioski, przeanalizować naszą grę i być gotowym na kolejne spotkania, które są dla nas bardzo ważne.
Ja tak jeszcze tutaj pozwolę sobie wtrącić, bo tutaj tak słucham, co eksperci o baskecie mówią na temat wielkich derbów, ale powiedz mi, Franek, czy jeśli chodzi o przebieg ostatniego spotkania, to można powiedzieć, że w przypadku Trefla po tej pierwszej kwarcie dało się wyczuć myśl, że powiedzenie, że nie grasz, nie wygrasz, traci tutaj sens?
No, myślę, że można było śmiało powiedzieć, że traci ten sens i właśnie do gry się wzięli od tej drugiej kwarty, bo oni, powiedziałbym, że zaczęli ten mecz taką wymianą punktów, shot by shot, coś w tym stylu. I po prostu rzucali tak jak popadnie, nie skupiając się specjalnie na kreowaniu gry, przez to ta wysoka strata. No potem zmienili nieco strategię, o czym nawet wspominał potem trener, którego to wypowiedź za chwileczkę usłyszymy. Ale przedtem skupiłbym się jeszcze odrobinkę na budowaniu defensywy przez drużynę z Sopotu, bo w pewnym momencie drużyna z Gdyni została kompletnie odcięta w ataku. Czy ty też miałaś, Ania, takie wrażenie?
Tak, zdecydowanie tą przewagę zbudowaną Trefl zawdzięcza swojej ciężkiej pracy w obronie. I naprawdę Gdynia miała ogromne problemy z kreowaniem jakiejkolwiek akcji w ataku. I myślę, że nie ma tutaj jednego zawodnika, którego można by pochwalić za tą obronę, bo obrona to ten aspekt w koszykówce, który jest taki najbardziej zależny od całej drużyny. I widać było, że każdy zawodnik wchodzący na parkiet bardzo starał się wybronić wszystko jak najlepiej. No i jak zobaczyliśmy, udało się to. I myślę, że dopiero wtedy, kiedy ta defensywa Trefla poprawiła się znacząco, to trener Jean Tabak faktycznie się uspokoił. I naprawdę widziałam to na własne oczy, bo miałam taką przyjemność siedzieć zaraz za ławką Trefla Sopot i widziałam te wszystkie emocje przebiegające przez trenera. Ale już w drugiej kwarcie widać było, że gra Trefla wraca do normy i trener był bardziej zadowolony.
W ogóle trener Jean Tabak to jest... powiedziałbym na naszym podwórku trenerskim ewenement, bo nie znam drugiego trenera, który tak mocno pokazuje swoje emocje na boisku i poza nim, znaczy się na parkiecie oczywiście, ale można nazwać go po części boiskiem albo czasem nawet placem boju. I jest to trener, który nie szczędzi sobie emocji i nie boi się tego mówić o tym, co myśli. I teraz właśnie posłuchamy sobie, co trener Jean Tabak miał do powiedzenia na temat swojej gry, swojej drużyny.
These are really tricky games to play because we are playing against a team who don't have nothing to lose. They definitely have offensive capacity to win any game. So that makes them really dangerous. When it's a day when they are hitting open three-point shots, they can beat anyone. I think so for 90% of the time this year, we always show up to play on the first minute. But I was not happy the way we started because we were starting to change in the basket and this is not the way we play. After that, we understood better what we're supposed to do. We wake up and we turn the score in our advantage.
Ten zespół ma naprawdę duży potencjał ofensywny. Jeżeli trafiają rzuty za trzy z otwartego pola, to są w stanie, jak pokazali w poprzednim meczu, wygrać z każdym. W 90% przypadków w tym sezonie wychodziliśmy na mecze z odpowiednim nastawieniem i energią, ale nie jestem zadowolony z tego, jak rozpoczęliśmy dzisiejszy mecz, bo wymiana rzutów nie jest w naszym stylu. Natomiast dość szybko zrozumieliśmy, co powinniśmy zrobić. Zmieniliśmy styl gry i przechyliliśmy wynik na naszą korzyść. Mecze, w których mierzymy się z drużynami, które nie mają nic do stracenia, należą do tych najtrudniejszych. No właśnie, bo co właściwie do stracenia miała Arka, która walczy teraz o utrzymanie, a nie o pozycję na czele?
Myślę, że w takim meczu mogli tylko ćwiczyć do kolejnych spotkań, które są dla nich zdecydowanie ważniejsze. I w tej walce o utrzymanie teraz czekają ich dwa kluczowe spotkania, niestety na wyjeździe, co dodatkowo utrudnia im to zadanie. I już niedługo zmierzą się z drużyną z Łańcuta i z Zielonej Góry. I to te dwa mecze tak naprawdę przeważą o dalszych losach Arki. A w tym meczu z Treflem, mimo tego całego rozemocjonowania ze względu na derby, to myślę, że dobrze, że skupili się na ćwiczeniu jakichś swoich zagrań i przygotowywaniu się do tych ważniejszych spotkań.
Powiem szczerze, że jeśli zagraliby w tych ważniejszych spotkaniach w taki sposób, jak prowadzili pierwszą kwartę na Ergo Arenie, to myślę, że mogliby być w pełni usatysfakcjonowani.
Tak, też tak uważam i szczerze mówiąc, mimo że jestem całym sercem zawsze za Treflem Sopot, to także trzymam kciuki za Arkę Gdynia, żeby utrzymali się w ekstraklasie, bo jednak nie wyobrażam sobie tej trójmiejskiej koszykówki bez zespołu z Gdyni.
Ale jeśli już jesteśmy konkretnie przy trójmiejskiej koszykówce, to zerknijmy sobie na liczby, bo na wszystkich swoich profilach na portalach społecznościowych Trefl Sopot szczyci się tym, że już od 716 dni są w Trójmieście niepokonani.
I były to też piąte z kolei derby, które Trefl zwyciężył. Także już od kilku sezonów góruje nad Arką.
MVP tego spotkania został wybrany Paul Scruggs i posłuchajmy teraz, co ciekawego on miał do powiedzenia po meczu.
Like Coach said, we started off the game very slow, changing baskets, and that's not how we play. But during the second quarter, we had a couple guys that took lead and on the defensive end and started locking one of their best players up. And, you know, that gave us a lot of confidence to help us on the offensive end because we beat up our defense. And it was just an exciting game to play in.
Tak jak powiedział pan trener, nie zaczęliśmy dobrze, bo zaczęliśmy wymianą ciosów, a to nie jest w naszym stylu. Jednak od drugiej kwarty kilku z naszych zawodników dało nam naprawdę świetną energię, przede wszystkim w obronie, którą to żywi się nasz zespół. Odcięliśmy ich kluczowych zawodników, zdobywając w ten sposób również pole do ataku. To był bardzo ekscytujący mecz, cieszę się, że miałem okazję w nim zagrać i jeszcze bardziej cieszę się, że go wygraliśmy.
Tutaj Franek, jak miałem segment o handballu, to napomniałeś i zapytałeś, jak klaruje się najbliższa przyszłość drużyny z piłki ręcznej, to ja tutaj odbiję piłeczkę. Co czeka fanów trójmiejskiego basketu w niedalekiej przyszłości?
Z ogromną chęcią przyjmę tą piłeczkę, bo fani czarno-żółtych mogą być zadowoleni i spać spokojnie do końca sezonu, ponieważ wygranym spotkaniem derbowym zapewnili sobie, niezależnie od tego, jak potoczą się kolejne spotkania, grę w playoffach 2023-2024.
No, chciałbym, żeby też w innych dyscyplinach, nie tylko w Trójmieście, ale ogólnie w narodowych dyscyplinach też można było spać spokojnie, jeśli chodzi o awans, ale ja tutaj nie będę spoilerował bardziej tego, co już za chwilę. Myślę, że muzyka, jaka poleci lada moment, sama w sobie będzie świadczyła.
Myślę, że będzie spoko.
O, niewątpliwie. Przed państwem nikt inny jak zespół Jarzębina w utworze Koko Koko Eurospoko.
Myślę, że po tym utworze wszyscy już wiemy, o czym teraz trochę porozmawiamy. I chłopacy opowiedzą nam o zmaganiach Polaków w walce o wejście do Euro.
Tak, ja myślę tutaj, tak pozwolę sobie na taką anegdotę, w sumie takie przemyślenie, bo tak jak wsłuchałem się po raz któryś już w ten 12-letni utwór, bo tak to w 2012 roku było hymnem Euro, to tak adekwatne do czwartku. Orzełki biegały po murawie, zdobywały gole, no i z tą Estonią no, było po sprawie, nie?
No, tych goli zdobyli, szczerze mówiąc, nie tak mało, bo przypomnij, jaki był wynik?
Spotkanie zakończyło się wynikiem 5-1.
Niesamowite.
Jak na polską kadrę, oczywiście. Tak pozwolę sobie na odrobinę prywaty, bo było to moje trzecie spotkanie, jakie obejrzałem na PGE Narodowym, jeśli chodzi o reprezentację Polski. I było to spotkanie, w którym przez 90 minut widziałem więcej bramek niż w poprzednich 180 minutach.
No, muszę przyznać też z perspektywy osoby, która oglądała go przed swoim telewizorem, szamając sobie popcorn, byłem pod wrażeniem tego, ile padło tam bramek i w jakim stylu padały te bramki.
Tak, to w jakim stylu padały te bramki też samo o sobie świadczy. Możemy wyróżnić zdecydowanie nazwiska, czy to Nikoli Zalewskiego, czy Piotrka Zielińskiego, ale myślę też na taki duży plus. Uważam, zasługuje ten żołnierz tego Michała Probierza, ten Kuba Piotrowski, bo to jest pomocnik, który naprawdę, można powiedzieć, wyciągnięty jak taki as z rękawa przez tego byłego trenera Krakowi.
Zagrał piękne spotkanie, temu na pewno nie mogę zaprzeczyć.
Tak, ale z racji, że było to spotkanie międzynarodowe, było to spotkanie o stawkę, to też na loży prasowej można było znaleźć takie znane osoby i między innymi udało mi się porozmawiać chwileczkę na temat tego meczu z ekspertem do spraw piłki nożnej i dziennikarzem TVP Sport, panem Robertem Podolińskim. Posłuchajmy, co ten dziennikarz miał do powiedzenia o tym meczu.
Cieszy zwycięstwo, cieszy postawa, cieszy pomysł selekcjonera. Martwią urazy Frankowski i Matikasz, to jest powód do zmartwienia dla nas, ale no, użyłem tego sformułowania, wyjechaliśmy z garażu, teraz jedziemy na autostradę, mam nadzieję, że Walia nas na niej nie zatrzyma i dojedziemy do Niemiec.
No właśnie, jedziemy na autostradę do Niemiec i na tych niemieckich autostradach często jest tak, że lewym pasem to tyle, ile fabryka dała, ale myślisz, Franek, że ta kadra pojedzie lewym pasem, czy może tak zgodnie z ograniczeniami ten prawy?
Ja myślę, że mimo, że u nas na autostradach mamy ograniczenia prędkości, to rozpędzi się tym lewym pasem i liczę na to, że przejedzie się po Estonii niczym walec wyrównujący takową autostradę.
Powali,
przepraszam. Po Estonii już się przejechała.
Tak, przejechała, ale też warto zaznaczyć, że tak jak patrzymy na statystyki meczu Polska-Estonia, to jedna rzecz rzuca się w oczy i tak jedziesz bez granic, tak wiesz, mocno, czy to autostradą, czy to walczysz z przeciwnikiem, tak prowadzisz tą grę, no ale jest jeden haczyk, który nie wychodzi. I w czwartek to, uważam, nie wychodziło, jeśli chodzi o to spotkanie Polakom, rzuty rożne. 17 rzutów rożnych, jedna bądź zero klarownych sytuacji po tym stałym fragmencie gry. Co sądzisz na ten temat?
Faktycznie myślę, że jest to coś, co powinniśmy dopracować. Natomiast tak obserwując poprzednie mecze, czy my powinniśmy się tym martwić? Czy my mamy jakiś spadek formy tych rzutów rożnych? Czy może one zawsze tak pozostawały niewykorzystane? Zatrzymajmy się na chwilę nad tym.
Znaczy to w sumie to jest fajne stwierdzenie, bo tutaj ta tendencja rzutów rożnych i tendencja efektywności tych rzutów to ma taką wartość, powiedzmy, stałą. To jest taka, żebym nie powiedział, że czasem równia pochyła, ale ja tak sobie myślę tutaj, zanim puścimy kolejny materiał, tak właśnie na temat stałych fragmentów, to tak pozwolę sobie na taki humorystyczny żart.
No, powiedz mi tak. Jakich zawodników ty byś wybrał na tą walię? Takich bardziej profesjonalnych, czy może takich, nie wiem, początkujących?
Gdybym był asystentem trenera i selekcjoner by mnie zapytał, kogo ja mam wziąć na to spotkanie, to ja bym powiedział krótko. Pro, bierz.
Nie zdobyliśmy też ani dużego zagrożenie po tych stałych fragmentach gry, ale to uczulamy zawodników, no nie da się też wszystkiego nagle zrobić tak. Może będzie trochę więcej czasu na to, żeby też przygotować jakieś warianty na mecz z Walią.
No właśnie. Myślisz, że uda się wymyślić jakiś nagły scenariusz albo taki sekretny, który zaskoczy tych Walijczyków?
Myślę, że jeśli, tak jak napomniałeś, pro weźmiemy, to śmiało wymyślimy taki scenariusz.
Ja tutaj tylko tak dla sprostowania, jeśli słuchają nas osoby, które może nie załapały tego naszego specyficznego poczucia humoru. Materiał, który usłyszeliśmy, był to selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. I jak wiemy, jak usłyszeliśmy, to efektywność tych starych fragmentów będzie analizowana. Jednak zanim przejdziemy dalej, bo taka okazja do obejrzenia tego meczu tak na żywo, kiedy gra reprezentacja Polski, zrobienia z tego materiału takiego właśnie, czy to do radia, czy to ogólnie tego materiału medialnego, zdarza się rzadko, ale wielokrotnie jest fajną możliwością i taką furtką do zrobienia czegoś naprawdę ciekawego. Nie kończymy segmentu o piłce nożnej tutaj w tym momencie i można powiedzieć, nie zatrzymujemy się, ale wrócimy do was po krótkiej muzycznej przerwie. Teraz utwór, który tytułem jest związany trochę z tym naszym segmentem o piłce nożnej, Queen i Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you.
Właśnie, tak patrzymy sobie na te nazwiska, jakie grały w tym meczu Polska-Estonia, tak patrzymy. No i jest taki jeden chłopak, który na co dzień gra w Rzymie, Nikola Zalewski. I według wielu portali oceniających piłkarzy z tego meczu uzyskał on ocenę 9. I ja tutaj, Franek, się tak trochę zastanawiam, Co jest kluczem czegoś takiego? Co jest kluczem takiego zjawiska, że Nikola Zalewski łapie formę?
Powiem tak, po każdym meczu reprezentacji moim ulubionym momentem meczu jest przeglądanie memów po meczu. I przeglądając ostatnio pewien portal społecznościowy, natknąłem się na bardzo zabawnego mema, na którym napisane było: fenomen Nikoli Zalewskiego. Fanki odeszły, forma przyszła.
No właśnie, a Ania, co o tym sądzisz? Czy na przykład, czy może być tak, że te fanki hamują Nikolę? Tak? Co byś powiedziała na ten temat?
Ja myślę, że powinien skupiać się na grze, zamiast zajmować się fankami.
Pójdę w taki stereotypowy tekst. Najważniejsze zawsze jest dobro drużyny.
Czy fanki mają się dobrze do dobra drużyny? Tego nie wiem, aczkolwiek zastanawia mnie troszeczkę stosunkowo niska ocena Roberta Lewandowskiego w tym meczu, który otrzymał tylko 6,7 punkta. Dlaczego?
To jest dobre pytanie. Dlaczego? No, przyczyny mogą być różne. Może ktoś miał lekcję tańca z jakimś instruktorem. Nie wiadomo, tego nie wiemy, ale generalnie myślę, że też dla Lewego ten mecz był dość wyjątkowy, bo warto zauważyć, że wśród tej eskorty dziecięcej, która wyprowadzała piłkarzy na murawę, przy Robercie Lewandowskim wyprowadzała go własna córka, nie? I to jest fajne, uważam, naprawdę doświadczenie dla całej rodziny państwa Lewandowskich.
Myślę, że zdecydowanie był to dla niego wzruszający moment.
Tak, to prawda, skoro jesteśmy już przy młodych osobach i młodych zawodnikach, na trybunie prasowej również pojawił się młody, powiedzmy, zawodnik, bo mówimy tutaj o takim młodym dziennikarzu, młodym komentatorze. Część osób może go kojarzyć z TikToka, na którym to robi często live'y i zdobywa tam naprawdę fajne liczby wyświetleń, polubień. Mowa o nikim innym jak Marcelu Zakrzewskim. Udało mi się z nim po meczu właśnie porozmawiać i zapytałem go na początek, jacy byli najlepsi zawodnicy, takie top 3 zawodników z tego spotkania.
Kuba Piotrowski, Nikola Zalewski, Piotr Zieliński mi się bardzo podobał. Kuba też bardzo miał fajne podłączenie do ofensywy. Kuba Kiwior wrzucał centrową piłki, to też bardzo taki fajny, nowoczesny, boczny obrońca. W Arsenalu też to prezentuje. Jak najbardziej Kuba jest bardzo wszechstronnym piłkarzem i też na niego bardzo liczę.
No właśnie, ten Kuba Piotrowski, Franek. Rycerz pana probierza?
Myślę, że rycerz to jest mało powiedziane, bo nawiążę tutaj do mojej wypowiedzi o szczypiornistach z początku audycji. Ja bym nazwał go wręcz wojownikiem i to wszechstronnie utalentowanym wojownikiem.
Nie da się ukryć, można powiedzieć bezapelacyjnie, bo w końcu mamy zawodnika, który umie postraszyć z dystansu, takim strzałem z tej, powiedzmy, z tego 20 metra, nawet dalej. Ma to uderzenie, nie boi się z tego korzystać, bo w meczu ze Estonią co najmniej dwa razy próbował. Jak widać, jeden raz było skutecznie, wpisał się na listę strzelców.
W ogóle co do samych w sobie strzałów, to myślę, że warto na chwileczkę przystanąć nad statystykami, bo Polacy oddali tych strzałów 25, w tym 10 celnych, a Estończycy z kolei oddali strzał 1 i 1 celny, notując jedną bramkę.
No właśnie, i tutaj się nie dziwię, że pan Wojtek Szczęsny był bardzo zdenerwowany po stracie tej bramki i to nagranie tej jego reakcji obiegło internet i zdobywa również wyświetlenia, ale zostawmy trochę ten wątek. Franek, jutro dzień sądny dla polskiej piłki. Czy widzimy się w czerwcu w Niemczech, czy nie, to się okaże jutro, ale mam pytanie do ciebie. Jaki scenariusz widzisz na Polska Walia jutro w Cardiff?
Jeśli miałbym tak typować czysto sam w sobie wynik, bardzo chciałbym, żeby spotkanie skończyło się 2-1 dla Polaków, po dwóch pięknych strzałach, ale też ciężkim boju. Natomiast myślę, że nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, bo Walia też jest, tak to powiem teraz kolokwialnie, w gazie, patrząc po ostatnich meczach.
No tak, Walia jest w gazie, ale z drugiej strony to nie jest ta sama Walia, z którą graliśmy ostatnio, bo nie ma chociażby Garetha Bale'a, który był takim nazwiskiem pokroju, dla Walijczyków był to zawodnik pokroju naszego lewego, nie?
No właśnie, Gareth Bale był zawodnikiem klasy, trzeba powiedzieć, światowej i jego brak, coś czuję, że będzie widoczny, porównując obecne spotkanie do poprzednich spotkań, ale też warto zwrócić uwagę na to, że ta nasza polska kadra też nie będzie dokładnie ta sama. patrząc na to, co proponuje nam obecnie pan Michał Probierz, na jakich zawodników stawia i w co idzie, to myślę, że to będzie zupełnie inna reprezentacja niż ta, którą widzieliśmy w ostatnich meczach z Walią.
To jest słuszna uwaga generalnie, ale posłuchajmy tego, co na ten temat, na temat scenariuszu na mecz Polska-Walia miał do powiedzenia właśnie pytany przeze mnie Marcel Zakrzewski.
Pewnie będzie to agresywny, mocny, brutalny mecz, aczkolwiek mam nadzieję, że to będzie bardzo pasjonujący, ciekawy, emocjonujący mecz, gdzie koniec końców Polska zwycięży. No, Walia udowodniła, że też potrafi grać z drużynami pokroju Estonii, nawet lepszą, bo Finlandia jest, wydaje mi się, że spokojnie dwie półki lepszą ekipą niż Estonia. No i na pewno będą ciężary dla nas, aczkolwiek wydaje mi się, że przy takiej grze ofensywnej jak dzisiaj, szczególnie w drugiej połowie, gdzie mieliśmy naprawdę wiele bardzo fajnych, ciekawych pomysłów na rozgrywanie akcji, strzały z dystansów Kuby Piotrowskiego, Roberta, Piotra, to mi się bardzo podobało i uważam, że jak najbardziej mamy aspiracje, żeby Walię zaskoczyć czymś szczególnym. Tylko koncentracja w defensywie i według mnie jak najbardziej mamy wielkie aspiracje na awans.
No właśnie, aspiracje na awans są, wiara w narodzie jest. Pytanie, czy jest moc w reprezentacji, to się okaże. Odpowiedź na to pytanie poznamy już jutro. Już jutro wieczorem wszystko będzie jasne. Ale uważam, że to jest dobry moment, aby już tutaj z naszymi słuchaczami się pożegnać. Co mieliśmy do przekazania o sporcie? Przekazaliśmy. I za to dzisiejsze wydanie audycji Co Ugrali dziękują.
Ania Klanowska,
Franciszek Domarus
i Karol Pius. Ja jeszcze chciałbym tutaj życzyć z tego miejsca, że nasza audycja powróci dopiero po świętach. Zdrowych i wesołych świąt wielkanocnych.
Ja dołączam się do życzeń.
I do usłyszenia wkrótce.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Co ugrali?